Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych tutaj na tej sesji, którą zaczynałem oficjalnie. Parę słów na mój temat, bo wtedy łatwiej słuchać, łatwiej uczestniczyć, łatwiej pytać, jak się wie, co to za typ stoi przed mikrofonem czy przy mikrofonie. Otóż po pierwsze jestem dzieckiem szczęścia. Od dzieciństwa czułem się bardzo kochany i przez rodziców, i przez Boga, i przez innych dobrych ludzi. I nic się w międzyczasie nie zmieniło, mimo że rodzice przeszli na tamtą stronę istnienia, ale o tym może wspomnę kiedyś indziej, pod koniec może sesji, bo inaczej mógłbym dalej nie pójść. W każdym razie czułem się od dzieciństwa dzieckiem szczęścia. Jako nastolatek marzyłem o szczęśliwej rodzinie. Zwykle dzieci ze szczęśliwych rodzin marzą o jeszcze szczęśliwszych rodzinach. Dzieci z nieszczęśliwych rodzin też mają takie marzenia, ale nie bardzo wierzą, że mogą je spełnić. No ja wierzyłem, że mogę spełnić. Miałem takie marzenie, no chyba najwspanialsze na świecie, aż się wstydzę pochwalić. Mianowicie marzyłem o tym, żeby być najwspanialszym mężem i najwspanialszym tatusiem na świecie. No niezłe marzenia, całkiem Boże przecież. I marzyłem o tym, żeby moi bliscy codziennie przeze mnie płakali z radości. No tak się zwierzę od razu na początku. I te marzenia, całkiem przecież chrześcijańskie, pokrzyżował mi mój największy przyjaciel, którego nazywamy Bogiem, bo mi zaproponował kapłaństwo i to w celibacie, kapłaństwo w Kościele katolickim. Kłóciłem się dniami i nocami, zwłaszcza nocami, ale w końcu przegrałem. Posłuchałem bardziej Boga niż siebie. No to się wtedy wygrywa. Nie ma większego zwycięstwa, jak posłuchać bardziej Boga niż samego siebie. Na tym się zawsze dobrze wyjdzie, z tym, że o tym wiemy później. A wtedy, kiedy się ma 18-19 lat, to tak ciężko powiedzieć, Ty Boże, masz rację i lepiej posłuchać Ciebie niż moich najwspanialszych marzeń. No i jak zostałem już księdzem, nie z mojej inicjatywy, ale z mojej woli, w sposób dobrowolny, posłuchałem przyjaciela, no to odkryłem na parafii, gdzie byłem przez 2 lata jako wikariusz, kto to jest ksiądz, że to jest mamusio tatuś, albo tatusio mamusia, trochę mamusia, trochę tatuś, tak jak Bóg, bo Bóg nie jest mężczyzną, od razu wyjaśniam, to jedna z karykatur Boga, podejrzewanie, że jest mężczyzną. Bóg też nie jest kobietą, jest pełnią, więc uczy nas kochać miłością i macierzyńską, i ojcowską, i mężczyzny, i kobiety, a więc i delikatną, i taktowną, a jednocześnie jak trzeba i to i stanowczą, twardą, nieraz bardzo twardą, czasami nie ma wyjścia, jeśli miłość ma być mądra. A więc odkryłem, że być księdzem, no to coś niezwykłego, być mamusio, tatusiem. Nie mówię, że ja takim księdzem jestem, ale że tacy księża powinni być, że to jest marzenie Boga. Odkryłem, że ksiądz to jest ktoś, kto ratuje ludziom życie, nie własną mocą, tylko mocą Bożej prawdy o nas i Bożej miłości do nas. Jest świadkiem tego, który ratuje życie, mówiąc dokładniej. No i jest tym, kto rozumie całego człowieka, w przeciwieństwie do radia, telewizji i innych mediów, które ukazują kawałek człowieka jako całość, a Bóg nam wyjaśnia całego człowieka i ksiądz powinien być świadkiem całego człowieka. Także całkiem fascynujące powołanie, chociaż inne niż do małżeństwa i rodziny. No i chyba ksiądz biskup mi pozazdrościł takiego kapłaństwa, bo mnie wysłał na studia do Rzymu i to na psychologię, sugerując, że coś mam problemy ze zdrowiem psychicznym chyba pośrednio. No bo wiadomo, że jak ktoś studiuje filozofię, to traci rozum. Jak studiuje teologię, traci wiarę. Jak studiuje psychologię, traci zdrowie psychiczne. A jak studiuje historię, to traci czas. Decyzja należy do ciebie. Z historii to tylko pamiętam 2 daty, datę moich urodzin, a po drugie 1420, 10. rocznica bitwy pod Grunwaldem. Tak, to tylko tyle z historii. W każdym razie na studiach odkryłem, kto to jest psycholog, to już ci, co mnie znają, to wiedzą. Psycholog to jest ten, kto holuje psy, psycholog, a psychologia to nauka o holowaniu psów, psychologia. Tam cecha, samocha to drobiazg. Można być dyslektykiem i dysgrafikiem. No i odkryłem też, komu są potrzebni psycholodzy, że są potrzebni tym, którzy nie mają przyjaciół. Tylko tym są potrzebni psycholodzy. Tym ludziom, którzy nie mają przyjaciół. I dlatego większość psychologów potrzebuje terapii. No bo oni też nie mają przyjaciół. Ja poza sobą to nie znam psychologa, z którym dałoby się zaprzyjaźnić. A to tak na marginesie. No i po powrocie ze studiów to duszpasterstwo trzeźwości, duszpasterstwo powołań. Właśnie wczoraj w nocy wróciłem z Portugalii z takiego zjazdu, z sympozjum europejskiego na temat duszpasterstwa powołań. To jest co roku właśnie tak na początku lipca. W przyszłym roku będzie w Rzymie, tak dla ciekawości państwa. W tym roku też było nieźle w Portugalii, dokładnie w Porto, to jest tam na północy Portugalii, dla niewtajemniczonych. Poza tym spotkania z młodzieżą, książki, artykuły, wykłady w seminarium i różne inne rzeczy. To tyle tak na mój temat. Poza tym jestem sportowcem, zwłaszcza jak mam ciut więcej czasu, to od razu rower, to jest moja pasja, dawniej piłka nożna, na starość to już raczej kolarstwo, to taki dostojniejszy, bardziej sport, nie trzeba takich zrywów robić jak w piłce nożnej, można sobie zwichnąć coś, a w kolarstwie tak spokojniej, w równym tempie można jechać. No i tyle, mniej więcej już Państwo widzą i wiedzą, co to za typ jest przed Wami. No i lubię się uśmiechać, także jak jestem po długiej podróży, zmęczony, zgodnie z zasadą, że człowiek, który się nie uśmiecha, nie jest człowiekiem poważnym. No zróbcie poważną minę, będą się z Was śmiać. Ale śmieszny, taki poważny typ, nie? No to dosłownie śmiech budzi, jak się zobaczy taką osobę z bardzo poważną miną. A jak się ktoś uśmiecha, mówi, o, to jest poważna osoba, uśmiecha się, w porządku. To tyle tak wstępu. A teraz, gdy chodzi o temat sesji, to się dziwię, że Państwo tu się zjechali do Kalisza na taki dziwny temat karykatury chrześcijaństwa. Otóż zwykle mówimy o chrześcijaństwie, nie o karykaturach. Ja pierwszy raz spotykam się z taką tematyką dnia skupienia, nazwijmy to, czy rekolekcji weekendowych. Ale mówię teraz z uśmiechem, najczęściej rekolekcje, czy dni skupienia, czy jakieś dni formacyjne na temat chrześcijaństwa nie dotyczą chrześcijaństwa, tylko dotyczą karykatur chrześcijaństwa, ale się o tym wprost nie mówi. Przychodzi taki ksiądz, czy taki biskup, nie mówię, że Ojciec Święty, nie, to jest wyjątek, ale przychodzi taki ksiądz, czy taki biskup i mówi długo i pięknie, zwykle nie mówi, co mówi, ale mówi długo i pięknie. Słów jest dużo wtedy, bo dźwięki każdy potrafi wydawać. Natomiast jeśli już coś mówi, to zwykle nie o chrześcijaństwie, tylko o karykaturach chrześcijaństwa, ale sam biedak o tym nie wie, że to, co mówi, to nie jest chrześcijaństwo, tylko jakaś forma karykatury chrześcijaństwa. Natomiast tutaj będziemy przez te 2,5 dnia patrzyli wprost, już z całą świadomością, co jest karykaturą chrześcijaństwa, a co w związku z tym nie jest. Ma sens taka sesja nie tylko po to, by demaskować karykatury, by wiedzieć, co jest karykaturą, ale także po to, by jeszcze lepiej rozumieć istotę chrześcijaństwa. I to jest główny cel. Nie gromadzimy się tutaj po to głównie, by wyśmiać karykatury chrześcijaństwa, czy tych, którzy karykatury chrześcijaństwa promują, myślą, że to chrześcijaństwo. Nie chodzi nam, to za mały byłby motyw i niegodny dojrzałego człowieka. Nie chodzi o to, by wyśmiać karykatury i karykaturzystów chrześcijaństwa, tylko chodzi o to, żeby patrząc na karykatury, tym lepiej rozumieć piękno i niezwykłość chrześcijaństwa. Bo jak się wie, czym chrześcijaństwo nie jest, to już jest się bardzo bliski temu, by wiedzieć, czym chrześcijaństwo jest. Jakiś chłopczyk pyta tatusia, gdzieś tam z małej wioski, tatusiu, co to jest ten mountain bike? O takie słyszał parę razy w klasie wyrażenie. Tatuś mówi, a widziałeś tą stodołę naszego sąsiada, taką walącą się ruderę, słomiany dach i tak dalej? Tak, widziałem, tatusiu. To mountain bike jest czymś zupełnie innym. A więc jak się wie, czym coś nie jest, to już się dużo wie. I wtedy łatwiej zrozumieć, czym coś jest. Na początku, wchodząc w pierwszą konferencję, chcę powiedzieć, że w XXI wieku jedną z cech współczesnego człowieka jest problem z myśleniem. Mamy poważne problemy z racjonalnym, logicznym myśleniem. Z tym, że trzeba tu w ogóle nie tylko o chrześcijaństwie, także o chrześcijaństwie, ale nie tylko. Trzeba odróżnić dwa rodzaje myślenia. Myślenie o świecie, które nas otacza i myślenie o ludziach i o wszystkim, co nas, ludzi, bezpośrednio dotyczy. Otóż, kiedy myślimy o świecie, który nas otacza, wtedy zwykle nie mamy problemów z myśleniem. No może uczniowie w szkole trochę mają problemy, gdzie jest stolica jakiego kraju, czy jak się co pisze, jaki wyraz, ale to są drobne problemy. Natomiast na ogół, kiedy myślimy o świecie zewnętrznym, o świecie, który bezpośrednio nas nie dotyczy i który bezpośrednio nie wpływa na nasze życie, na przykład jak się nazywa stolica Madagaskaru, no to nie wpływa na ogół na nasze życie, czy ile to jest 2 plus 2, czy jaki jest wzór na wodę. Więc kiedy myślimy o tym, co nie ma bezpośrednio z nami związku i nie wpływa na nasze życie, na nasz los, nie stawia nam zadań, jakichś wymagań, to zwykle myślimy racjonalnie. A więc wtedy nie mamy problemu z myśleniem. Problemy zaczynają się wtedy, kiedy myślimy o osobach, o samym sobie, o naszym sposobie postępowania, o skutkach naszego sposobu postępowania, o różnych ideologiach, o różnych partiach politycznych, czy o różnych drużynach piłkarskich. A więc tam, gdzie w grę zaczynają wchodzić emocje, interesy, filozofie życia, tam zaczynamy mieć problemy z myśleniem. Dla przykładu, to jeszcze cały czas na rozgrzewkę. Coraz częściej słyszę, zwłaszcza wśród młodych, gniewnych, jak ja to nazywam, młodych ludzi z wyższym wykształceniem, aroganckich często i agresywnych, kiedy mówią do mnie, widząc, że jestem księdzem, mówią: proszę księdza, mam nadzieję, że już niedługo przyjdą takie czasy, że wreszcie skończymy z tym mitem, że Bóg istnieje i skończymy z tym mitem, że trzeba kochać Boga i zaczniemy wreszcie kochać człowieka. A coś w tym stylu mówią. A ja wtedy mówię: mój drogi, a wylicz mi 10 największych ludobójców w historii ludzkości. Sami ateiści, sami ateiści. I facet z wyższym wykształceniem, okazuje się, tego nie wie. To znaczy nie chce wiedzieć. Dopiero jak mu wyliczam nazwiska, Lenin, Stalin, Hitler, w Kambodży, w Wietnamie, ci to nazwisk tam nie znam, w Meksyku, ci wszyscy ludobójcy, którzy mają dziesiątki milionów ludzi na sumieniu, to są sami ateiści, sami ateiści. A więc tam, gdzie w grę wchodzi filozofia życia, gdzie w grę wchodzi człowiek, prawda o człowieku, mamy potężne problemy z myśleniem. Na przykład zapominamy, kto w XX wieku zamordował ponad 100 milionów Europejczyków. Czy ateiści, czy chrześcijanie. Prawie że nikt nie wie. Dopiero trzeba tu twardo mówić: nie, to byli jednak ateiści. Walczący z Kościołem i zabijający księży. Także oczywiście świeckich. A więc tutaj, jak tłumaczę młodzieży to zjawisko myślenia, to mówię, wygląda na to, że każdy z nas ma jeden mózg, ale jakby w dwóch wersjach, w wersji A i w wersji B. Czy mówiąc dokładnie, mamy tak jeden mózg, ale dwie strategie myślenia. To będzie precyzyjniej. Dwie strategie myślenia. Strategia A, bardzo logiczna, precyzyjna, wynikająca z zasad logicznego rozumowania. I zwykle tą strategię używamy, kiedy myślimy o świecie wokół nas. I strategia B, myślenie nielogiczne, magiczne, życzeniowe, taki Harry Potter, zaklęcia, magie, przesądy, zabobony, bezmyślność, ucieczka w jakieś tam myślenie tak zwane pozytywne zamiast realistyczne. Więc jakiekolwiek formy myślenia wypaczonego pojawiają się, czyli myślenie, jak ja to nazywam w moim języku, kategorii B, w tej gorszej, drugiej kategorii. I tego typu myślenia używamy, powtórzę, do znudzenia zwykle wtedy, kiedy myślimy nie o świecie wokół nas, ale o nas samych, a zwłaszcza o tym, kim jesteśmy, jak postępujemy i jakie są skutki naszego postępowania. Dla niektórych ludzi tej ziemi najbardziej okrutną formą używania rozumu jest uświadamianie sobie skutków mojego postępowania. Wolą się upić, naćpać, a nawet popełnić samobójstwo, byle tylko nie użyć umysłu po to, aby uświadomić sobie, jakie będą skutki mojego dzisiejszego postępowania. Tego nie chcą wiedzieć. Panicznie się boją. A więc im bardziej człowiek błądzi w postępowaniu, w relacjach, więziach, wartościach, tym bardziej się boi myśleć. No bo jeżeli ma pijane sposoby postępowania, pijaną hierarchię wartości i trzeźwe myślenie, no to szybko sobie powie, że jest samobójcą, że niszczy samego siebie. W związku z tym, mając pijane sposoby życia, pijaną hierarchię wartości, trzeba też mieć pijane myślenie, żeby jakoś przynajmniej przez parę lat przeżyć, albo przynajmniej tego wieczoru. Więc ponieważ współczesny człowiek, zwłaszcza w Europie, ma problemy z życiem, powtórzę, z postępowaniem, z hierarchią wartości, z więziami, z tym, co decyduje o naszym losie, to ma też potężne problemy z myśleniem. I w związku z tym mamy takie mity intelektualne, na przykład w pedagogice, to cały czas jest jeszcze wszystko tytułem wstępu, ale to ważne, mieć tą panoramę, na przykład w pedagogice są mity, no, godne przedszkolaka, właściwie mówiąc z ironią, nawet niegodne, nawet przedszkolaka. Otóż przychodzą na jakichś sympozjach, powiedzmy, panowie z najwyższym wykształceniem, rzadziej panie, zwykle panowie z najwyższym wykształceniem, profesora zwyczajnego, stają przed mikrofonem i mówią, proszę państwa, z naszych badań wynika, że istnieje spontaniczna samorealizacja, że dzieci i młodzież rozwijają się najlepiej, kiedy są bezwarunkowo akceptowane, kiedy się im daje prawa, nie dając żadnych obowiązków, kiedy się im niczego nie narzuca, kiedy się im zostawia samą wolność, kiedy żyją spontanicznie, kiedy się ich nie stresuje, wtedy się najwspanialej rozwijają. Otóż nikt z nas, nikt nie spotka w życiu ani jednej osoby, która by się samoczynnie, spontanicznie rozwinęła, bez stresów, bez stawiania wymagań, bez obowiązków, bez wysiłku. Nikt z nas takiej osoby nie spotkał, a mit trwa. I naukowcy, czy przynajmniej ludzie głoszący samych siebie, uznający siebie za naukowców, głoszą te mity i jeszcze dostają brawa. Tymczasem jedyna reakcja studentów czy uczestników jakiegoś sympozjum powinna być, proszę pana, a ma pan maturę? No jasne, że mam, jestem profesorem i nie mam maturę. To odbieramy panu i profesurę, i maturę. Bo pan jest bezmyślny, bo pan żyje w świecie fikcji. Człowiek, który żyje w świecie fikcji, no nie jest godzien mieć maturę, bo maturzysta powinien dosyć racjonalnie, logicznie myśleć. To przy okazji uśmiech, mianowicie dla niektórych ludzi autorealizacja, bo to jest po łacinie to samo, samorealizacja po łacinie będzie autorealizacja w wszystkich językach romańskich, a więc dla niektórych ludzi autorealizacja oznacza, uwaga, zakup nowego samochodu. Autorealizacja realizuje sobie zakup samochodu, autorealizacja. No to może być spontaniczna autorealizacja, że ktoś spontanicznie zdecydował się na zakup auta, zwłaszcza mając grubszy portfel, ale już jak nie ma grubszego portfelu, to nawet autorealizacja nie jest spontaniczna, nieraz się nagłówkować trzeba parę lat, jakie auto zrealizować w sklepie za własne pieniądze. A tymczasem realizacja samego siebie jest niebotycznie trudniejsza niż zakup auta i wymaga wielu wysiłków. A więc w pedagogice mamy przykłady kompletnej bezmyślności, kompletnej. I przedstawicielami tej bezmyślności są ludzie z najwyższym wykształceniem. I teraz sobie wyobraźcie dzieci i młodzież, którzy słuchają czy czytają artykuły i książki naukowców piszących takie absurdy. No, do czego to może doprowadzić? Pamiętam jedną ze szkół, gdzie byłem niedawno, tam mnie zaprosił gimnazjum, zaprosił mnie dyrektor osobiście, tak z gorącym apelem, żeby powiedzieć coś twardo o uzależnieniach, bo w tej szkole mają gimnazjalistów z bardzo potężnymi problemami alkoholowymi, narkotykowymi, uzależnienia od komputerów, już tam dramaty były, od internetu i tak dalej. Ja wszedłem i przy samych drzwiach tej szkoły, zaraz tam po wejściu, przy wejściu głównym, po prawej stronie był wielki plakat prawa ucznia. Ja tam mnie dyrektor przy tym plakacie właśnie przywitał. Ja potem specjalnie przeszedłem cały ten hol główny. Mówię, panie dyrektorze, jeszcze mam trochę czasu, przespacerujmy się tutaj. On nie wiedział, jakie mam motywy. Ja szukałem plakatu obowiązki ucznia. Nie było. Był tylko plakat z wyliczonymi prawami ucznia. Kiedy żeśmy skończyli rundę po korytarzu głównym, powiedziałem, panie dyrektorze, chyba odwołamy to moje spotkanie się z młodzieżą. Dlaczego? Bo to pan dyrektor ich zachęca do pijanego myślenia i uzależnień. Jak to? No bo pan dyrektor mi wywiesił przy samym wejściu plakat z prawami ucznia, a nie ma plakatu z obowiązkami ucznia. No to pan uczy pijanego myślenia. Pan uczy ucieczki od realizmu, ucieczki od życia. No i wtedy w szkole żyją takimi ideologiami, fikcjami, że mają prawo bez obowiązków. Wychodzą ze szkoły, pojawiają się wtedy obowiązki, bo i lekcje, i rodzice czegoś wymagają, i ruch drogowy i tak dalej. I w konfrontacji z twardą rzeczywistością no, się upijają, żeby dalej myśleć, że mają same prawa. Na przykład do pozytywnego myślenia zamiast do życia w świecie realizmu. A więc to są takie elementy, do których żeśmy się już tak przyzwyczaili, że nie protestujemy. Że nie protestujemy. XXI wiek w Europie to wiek niesamowitej bezmyślności w myśleniu na temat człowieka. Fajnie to brzmi, bezmyślność w myśleniu na temat człowieka, a więc na temat kim jest człowiek, na czym polega wychowanie, jaka jest hierarchia wartości. Tu jest kompletna bezmyślność jako ideał. Żeby dać już ostatni przykład, to choćby hierarchia wartości. Kiedy słuchamy wypowiedzi socjologów, psychologów, polityków, czasami nawet niektórych tak zwanych postępowych księży, mówię z ironią, i ktoś ich pyta, proszę wymienić najważniejsze wartości, mówią, demokracja i tolerancja. No absurd, absurd, zupełny absurd. Więc demokracja w ogóle nie jest wartością, jest mechanizmem podejmowania decyzji i tym mechanizmem można podejmować decyzje wartościowe i decyzje głupie, w zależności od tego, kto podejmuje te decyzje. To demokratyczną drogą wybrano Hitlera, demokratyczną drogą przynajmniej formalnie wybrano Stalina i ponawiano wybór Hitlera, całkiem demokratyczną drogą wybrano. Demokratyczną drogą się decyduje w wielu krajach, że można zabijać dziecko niewinne, także przez poród, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych. Nie tylko w do trzeciego miesiąca ciąży, nawet można przez częściowy, przy porodzie, krótko mówiąc, można zabić dziecko i zgodnie z prawem przyjętym demokratyczną większością głosów. Niedługo w Europie, sądzę, że w większości krajów Europy będzie przyjęte prawo, że dzieci już dorosłe mają prawo zabić swoich staruszków, rodziców, żeby szybciej przejąć spadek. I oczywiście tego nie będzie już dodane w ustawie, żeby szybciej przejąć spadek, to będzie tylko domyślnie. Ktoś powie, nie, no ale to tylko wtedy, jeżeli ci staruszkowie, czy chorzy, czy cierpiący o to wprost poproszą. No dobrze, ale jak ja syn, wychowany nowocześnie i postępowo, w tolerancji, demokracji, bez miłości, prawdy, odpowiedzialności, mnie znowu z ironią. Jak ja tak wychowany, czyli niewychowany, wiem, że jest prawo, które mówi, jeśli mój tata, moja mama poproszą o śmierć, to ja mogę ich uśmiercić, no to ja w 10 minut im tak urządzę życie, że poproszą o śmierć. Wystarczy, żebym ja wiedział, że mam takie prawo, że jak oni będą mieli serdecznie dosyć życia, to mogę ich zabić legalnie. No to po co najmować mordercę, kiedy mogę to legalnie zrobić? A rodzice poproszą o śmierć bardzo szybko, jeśli ja będę dla nich podłym draniem, będę egoistą i będę im dokuczał, to rzeczywiście poproszą o śmierć. Ale ja to zrobię po to, tak, i będę dokuczał, żeby właśnie się ich pozbyć, nie opiekować się nimi, no i szybko mieć spadek. A więc demokratyczną drogą można przyjmować okrutne prawa. W związku z tym, jeżeli ktoś mówi, że demokracja jest jakąś wartością, to jest bezmyślny. Demokracja jest narzędziem, jest mechanizmem podejmowania decyzji. I teraz ten mechanizm może być użyty dobrze lub źle, jak nóż. Noże można kroić chleb albo można kroić człowieka i zabijać. Tak samo demokracją można podejmować decyzje mądre i decyzje, za przeproszeniem, głupie. To nie zależy od tego mechanizmu, to zależy od wartości osób, które się tym mechanizmem posługują. Inne decyzje podejmą demokratyczną większością głosów przedszkolaki, inną decyzję większością głosów podejmą na przykład gimnazjaliści. Jeśli będzie głosowanie w gimnazjum, czy nauczyciele mają żyć, czy trzeba ich zabić, no to sądzę, że demokratyczną większością głosów szkoła ustali, że trzeba zabić nauczycieli, demokratyczną większością głosów. Inne decyzje demokratyczną większością głosów podejmą więźniowie, inną ludzie święci, bo to zależy nie od mechanizmu, tylko od osób, które się tym mechanizmem posługują. Można mechanizmami niezbyt demokratycznymi podejmować wspaniałe decyzje, na przykład monarcha jakiś, jeśli jest mądrym, szlachetnym, światłym człowiekiem. Sądzę, że największy rozkwit poszczególnych krajów czy kontynentów miał miejsce w epokach monarchii raczej niż demokracji. Demokrację, jak się okazuje, zresztą każdy mechanizm może prowadzić do zwyrodni i prowadzi, a demokracja, jak się okazuje, przynajmniej ta w Europie, bardzo szybko prowadzi do cywilizacji śmierci. Więc jak ktoś mówi, że już kończę wprowadzenie, że największą wartością jest demokracja, no to w ogóle nie ma pojęcia o tym, czym są wartości, myli mechanizmy z wartościami, a kiedy mówi, że największą wartością jest tolerancja, no to jest kompletny ideolog, ktoś albo jest przewrotny, albo jest bezmyślny. Otóż tolerancja byłaby dobrym sposobem na relacje międzyludzkie pod jednym warunkiem. Gdyby nikt z nas nie potrafił krzywdzić samego siebie. Gdyby człowiek nie potrafił krzywdzić samego siebie, to oczywiście bym powiedział każdemu, kogo spotykam, toleruję cię we wszystkim. Ale ponieważ człowiek jest kimś jedynym na tej ziemi, kto potrafi krzywdzić samego siebie, nie tylko innych ludzi, inni się mogą przede mną bronić, ale kiedy krzywdzę samego siebie, kto mnie obroni przede mną? To jest największy dramat, kiedy człowiek krzywdzi samego siebie, bo już wtedy nawet Bóg mnie nie obroni, bo respektuje moją wolność. Wychodzi z siebie, wychodzi ze skóry, przychodzi do mnie, daje się zabić, żeby mnie wzruszyć, upewnić, że kocha. Ale jeśli to nie działa, to Bóg mi przecież nie zabierze wolności, nie ukatrupi mnie. Więc przede mną samym nawet Bóg mnie nie może obronić, bo mi dał wolność, bo mnie nie traktuje jak lalkę, jak robota, którym steruje zdalnie, tylko stworzył osobę wolną, świadomą, odpowiedzialną na swój obraz i podobieństwo i respektuje to, ten dar, który mi dał. Nie zabierze mi ani życia, jak mi dał raz życie, mam życie wieczne, ani mi nie zabierze wolności, choćbym go zabił, mojego Boga. A więc największym dramatem człowieka jest nawet nie to, że potrafi krzywdzić innych ludzi, powtórzę, gdyż inni mogą się bronić i jeśli są mądrzy, to się skutecznie bronią i nie pozwolą skrzywdzić. Natomiast największym dramatem jest to, że człowiek potrafi skrzywdzić samego siebie i wtedy już ani rodzice, ani nawet Bóg, ani ksiądz, ani sąsiad, ani nauczyciel najwspanialszy może już nie obronić, choćby najrozsądniej próbował bronić. A więc ponieważ faktem jest, że powtórzmy, że człowiek potrafi krzywdzić samego siebie, to tolerancja jako sposób na relacje międzyludzkie jest czymś fatalnym, bo to oznacza, ty jesteś dla mnie zerem. Rób co chcesz, ja ci wszystko toleruję, bo twój los jest mi obojętny, bo zupełnie mnie nie interesuje, co się z tobą stanie. A możesz się rozwijać, nie mam nic przeciwko temu, możesz się zniszczyć, możesz być uzależniony, możesz popełnić samobójstwo, a co mnie to obchodzi? Rób co chcesz, ja wszystko toleruję. To jest kpina z człowieka. W odniesieniu do Boga i może do aniołów mogę stosować tolerancję, ale nie w odniesieniu do człowieka. Ale nie w odniesieniu do człowieka. Także nie w odniesieniu do samego siebie. Ja wiele rzeczy w sobie nie toleruję i dobrze, bo siebie kocham i nie chcę być byle kim i byle jak żyć. Więc sytuacja, kiedy czy mam jakąś pokusę lenistwa, słabości, naiwności, czegokolwiek, co nie jest miłością i mądrością, wtedy mówię nie. Takich myśli, takich zachowań, takich motywów nie toleruję. Zwalczam zażarcie w sobie samym. No bo potrafię myśleć. Wiem, że gdybym tolerował cokolwiek się we mnie pojawi, no to wcześniej czy później sam siebie zniszczę. Żadne zwierzę siebie nie zniszcza, człowiek potrafi do uzależnień i samobójstwa włącznie. To tyle takiej panoramy problemu, a więc XXI wiek, zwłaszcza w Europie, to wiek, w którym mamy potężne problemy z myśleniem, zwłaszcza z myśleniem na temat człowieka, kim jestem, hierarchia wartości, styl życia, zasady wychowania, relacje międzyludzkie, życie polityczne, nawet badania medyczne, wszędzie tam wdarło się myślenie pijane, naiwne lub kompletna bezmyślność albo przewrotność, cynizm. Kiedy ktoś wie, że to, co proponuje, to jak myśli jest czymś przewrotnym, ale to świetnie maskuje i udaje, że jest bardzo wielkiej klasy humanistą, a jest cynikiem, jest ludobójcą. Podpowiada takie sposoby życia, takie zasady, taki relatywizm, taką pustkę aksjologiczną co do wartości, że to się skończy ludobójstwem i cywilizacją śmierci. Świetnie wie o tym, ale potrafi to swoje ludobójstwo ładnie sprzedać w nowoczesnej formie i większość ludzi daje się na to nabrać.